Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Ekumenizm życia prowadzi nas ku jedności. Na początku tygodnia modlitw o jedność chrześcijan wskazuje na to kardynał Kurt Koch, który będzie gościem naszego magazynu. Ponadto powiemy o sympozjum Święty Józef Sebastian Pelczar, miłosierny Samarytanin, które odbędzie się jutro w Rzymie. Program zakończy felieton bioetyczny na temat prawa do sprzeciwu sumienia. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam do pozostania z nami.
Benedykt XVI udzielił kościelnej jedności nowemu patriarszy Aleksandrii dla Koptów. Został nim wybrany 3 dni temu przez synod tego kościoła patriarchalnego w Kairze, Ibrahim Isaac Sidrak. Był on dotąd biskupem Mini w środkowym Egipcie.
Uprzednio tenże synod, po skonsultowaniu się z Ojcem Świętym, jak tego wymaga kodeks kanonów wschodnich kościołów katolickich, przyjął rezygnację dotychczasowego patriarchy kardynała Antoniosa Nagiba. Ponad rok temu uległ on wylewowi krwi do mózgu i nie był już w stanie kierować swym kościołem.
Nowy patriarcha katolickich Koptów ma 57 lat. Po święceniach jako kapłan patriarchalnej diecezji Aleksandrii pracował duszpastersko w Kairze. Następnie zdobył doktorat z teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Wróciwszy do Egiptu, był rektorem seminarium. 11 lat temu ksiądz Ibrahim Isaac Sidrak został proboszczem katedry patriarchalnej w Kairze, a po kilku miesiącach biskupem diecezji Minia. Rozwijał w niej działalność duszpasterską i pomoc społeczną. W Rzymie brał udział w 2 synodach biskupów dla Afryki i dla Bliskiego Wschodu. Patriarcha Sidrak znany jest z realistycznej, wyważonej oceny wydarzeń wiosny arabskiej i z postawy pojednawczej. Z jego osobą wiąże się też nadzieje na wzmożenie współpracy ekumenicznej w Egipcie.
Ukraińscy grekokatolicy w Wielkiej Brytanii mają odtąd pełnoprawną diecezję. Benedykt XVI podniósł ich tamtejszy egzarchat apostolski, czyli odpowiednik wikariatu apostolskiego w obrządku łacińskim, do rangi eparchii, nadając jej tytuł Świętej Rodziny w Londynie. Pierwszym londyńskim biskupem obrządku bizantyjsko-ukraińskiego papież mianował dotychczasowego tamtejszego egzarchę apostolskiego. Jest nim 58-letni biskup Chlip Łączyna.
Urodzony w ukraińskiej rodzinie w Stanach Zjednoczonych, wstąpił on do klasztoru ukraińskich studytów w Grottaferracie pod Rzymem. Doktorat z liturgiki zdobył w Papieskim Instytucie Orientalnym. W 1994 roku wyjechał ze swą wspólnotą monastyczną na Ukrainę. Przed 11 laty został biskupem pomocniczym we Lwowie. Później biskup Łączyna był wizytatorem apostolskim Ukraińców we Włoszech, Hiszpanii i Irlandii. Od 4 lat sprawuje pieczę pasterską nad grekokatolikami Wielkiej Brytanii, kolejno jako administrator apostolski tamtejszego egzarchatu, egzarcha, a obecnie biskup diecezji Świętej Rodziny w Londynie.
Wybitny biblista, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury, kardynał Gianfranco Ravasi, będzie w tym roku głosił rekolekcje wielkopostne dla papieża i kurii rzymskiej. Rozpoczną się one w kaplicy Redemptoris Mater wieczorem w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu i trwać będą do soboty 23 lutego. Na ten czas zawieszone są wszelkie papieskie audiencje, w tym środowe spotkanie z pielgrzymami 20 lutego.
Ekumenizm życia prowadzi nas ku jedności. Przekonany jest o tym przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Kardynał Kurt Koch udzielił Radiu Watykańskiemu wywiadu w związku z rozpoczętym tygodniem modlitw o jedność chrześcijan, któremu towarzyszy hasło „Czego Bóg od nas oczekuje”.
Uważam, że w ciągu ostatnich 50 lat dokonało się mnóstwo ważnych rzeczy. Podjęto dialog na wielu polach. W różnych miejscach dokonało się zbliżenie. Myślę szczególnie o tym wspaniałym wydarzeniu, które miało miejsce tuż przed zakończeniem soboru, gdy poszły w niepamięć wzajemne ekskomuniki kościołów katolickiego i prawosławnego. Myślę też o ważnej deklaracji Światowej Federacji Luterańskiej oraz Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan na temat nauki o usprawiedliwieniu, czyli właśnie o tym punkcie, który w czasach reformacji nas poróżnił. Obok tego w międzyczasie rozwinęła się światowa sieć ekumenicznych przyjaźni. I to właśnie uważam za rzecz jeszcze ważniejszą, bowiem to, co nas poprowadzi do przodu, to nie karty ekumeniczne, ale komunia życia. Niemniej, niezależnie od tego, co zostało zrobione, należy powiedzieć, że cel ekumenizmu nie został osiągnięty. Wciąż nie odnaleźliśmy jedności i nadal pozostało wiele do zrobienia, by do tego doszło.
Gdy chodzi o dialog z prawosławnymi, wydaje się, że główną przeszkodą są tu podziały wewnątrz samego prawosławia.
Istnieje poważna międzynarodowa komisja Kościoła rzymskokatolickiego i kościołów prawosławnych, w skład której wchodzą delegacje prawie wszystkich kościołów, za wyjątkiem bułgarskiego. Dają o sobie znać pewne napięcia w łonie prawosławia. Stąd uważam, że wielkim wydarzeniem byłoby ewentualne zwołanie synodu wszechprawosławnego. Śledzę rozwój wydarzeń na tym polu z dużym zainteresowaniem, ponieważ jestem przekonany, że jeśli doszłoby do tego synodu, to byłaby to także wielka pomoc dla dialogu ekumenicznego z nami.
Jakie znaczenie dla tego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan ma rok wiary?
Sądzę, że odgrywa on centralną rolę, ponieważ podwaliną ekumenizmu jest wiara. Ekumenizm nie jest tylko zwykłym działaniem dyplomatycznym czy politycznym. To jest kwestia wiary. To, co nas najbardziej łączy, to chrzest uznawany przez wszystkich oraz apostolskie wyznanie wiary. W tym znaczeniu rok wiary stanowi wielkie wyzwanie, by na nowo odnaleźć korzenie ekumenizmu, które tkwią właśnie w wierze.
Mówił kardynał Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Święty Józef Sebastian Pelczar, miłosierny Samarytanin, to temat sympozjum, jakie odbędzie się jutro w Papieskim Kościelnym Instytucie Polskim w Rzymie. Ksiądz Leszek Gęsiak zaprosił do mikrofonu organizatorów spotkania, arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego i księdza Bogusława Kośmidera.
Święty Józef Sebastian Pelczar, biskup i założyciel Papieskiego Kościelnego Instytutu Polskiego w Rzymie, został ustanowiony patronem tegoż instytutu dekretem Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów z dnia 16 października 2012 roku. Święto patronalne naszego domu obchodzone będzie w dniu 19 stycznia w liturgiczne wspomnienie świętego. Sympozjum jest uświetnieniem tego ważnego wydarzenia. Jest ono organizowane przez Papieską Radę do spraw Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych oraz nasz Instytut. To sympozjum wpisuje się także w obchody 21 Światowego Dnia Chorego.
11 lutego będziemy obchodzić Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez papieża Jana Pawła II. W tym roku będziemy go obchodzić po raz 21. Z tej okazji papież Benedykt XVI napisał między innymi w orędziu na ten Światowy Dzień Chorego. Dzień ten jest dla chorych i pracowników służby zdrowia owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa i ofiary z cierpienia dla dobra Kościoła. Dodał Ojciec Święty, że należy także skierować do wszystkich wezwanie, aby rozpoznali w chorym bracie święte oblicze Chrystusa, który przez cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie dokonał dzieła zbawienia ludzkości. Dzień ten będziemy obchodzić pod hasłem Miłosierny Samarytanin. Idź i ty czyń podobnie. Chciałbym jeszcze dodać, że w orędziu Ojciec Święty wspomina, można powiedzieć, dobrych Samarytan naszych czasów, począwszy od świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i świętego oblicza. Wspomina również świeckiego dobrego Samarytanina Raoula Follero, który przynaglany miłością do bliźniego poświęcił swoje życie opiece nad osobami dotkniętymi chorobą Hansena, czyli trądu. Również Ojciec Święty wspomina w swym orędziu błogosławioną Teresę z Kalkuty, która zajmowała się z taką troskliwością ludźmi, jak pisze Ojciec Święty, porzuconymi, niekochanymi przez nikogo. I wreszcie postać świętej Anny Schäfer z Bawarii, która potrafiła w sposób przykładny łączyć swoje cierpienia z cierpieniami Chrystusa. W homilii z okazji jej kanonizacji Ojciec Święty powiedział: łoże boleści stało się dla niej klasztorną celą, a cierpienie posługą misjonarską. Umacniana przez codzienną komunię świętą, stała się niestrudzoną orędowniczką w modlitwie i odblaskiem miłości Boga dla wielu osób szukających u niej rady. Wspominam tę świętą, ponieważ Światowy Dzień Chorego będzie w tym roku obchodzony w Bawarii, tam gdzie ona żyła i cierpiała dla drugich, dla całego Kościoła. Będzie on miał miejsce w sanktuarium Altötting. Można powiedzieć, że jest to sanktuarium Benedykta XVI w sposób szczególny, ponieważ jego dom rodzinny jest zaledwie 16 kilometrów oddalony od tego sanktuarium. Ratzinger pielgrzymował do tego sanktuarium jako młodzieniec, jako kapłan, jako biskup i wreszcie jako papież. Bardzo się cieszę, że takim przygotowaniem do Dnia Chorego będzie zorganizowane w Instytucie Polskim sympozjum na temat również miłosiernego Samarytanina, jakim był ksiądz biskup Józef Sebastian Pelczar. W homilii z okazji jego beatyfikacji Ojciec Święty popatrzył na tą postać poprzez słowa Chrystusa: tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli dobre czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Będziemy dotykać właśnie tych dobrych czynów wielkiego biskupa z południowej Polski, który został beatyfikowany i również kanonizowany przez naszego papieża Jana Pawła II. Chciałbym powiedzieć, że postać dobrego Samarytanina stanowi odniesienie do stałej postawy Kościoła w jego leczącej działalności. Światowy Dzień Chorego chce być znakiem i symbolem obecności Kościoła w świecie, jak dobry Samarytanin w służbie cierpiącego w duchu i na ciele. Kościół instytucjonalny ma decydujący wpływ na polu służby zdrowia i samego zdrowia. Trzeba, aby Kościół, można powiedzieć profetyczny, wycisnął na wielu swoich instytucjach natchnienie, odwagę, wspaniałomyślność, dyspozycyjność, poświęcenie, którymi odznaczał się sam Chrystus i odznaczali się święci. Dlatego będziemy wspominać świętego biskupa Jana Józefa Sebastiana Pelczara jako dobrego Samarytanina naszych czasów, który zostanie również ogłoszony patronem Instytutu, bo przecież dzięki niemu papieski Instytut w Rzymie powstał z jego inicjatywy i przy jego wielkiej pomocy duchowej i materialnej.
Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina.
Sprzeciw sumienia.
Odkrywamy w sobie zdolność rozpoznania moralnej wartości naszych czynów. Widzimy, że niektóre nasze czyny są dobre, a inne są złe. Co więcej, widzimy, że te dobre powinniśmy czynić, a tych złych powinniśmy unikać. Jakkolwiek możemy ów imperatyw przełamać, jego głos pozostaje powszechnym doświadczeniem. Co więcej, jest to głos tak mocny, że jego wygłuszenie albo przełamanie oznacza tak naprawdę naruszenie wewnętrznej struktury osobowej, sprzeniewierzenie się sobie. Niekiedy człowiek usiłuje skonstruować własny system wartości, który pozwoli mu na nowo się zintegrować wewnętrznie. W ten sposób rodzi się miejsce na subiektywizm i relatywizm moralny. Rzecz znamienna, że gdy osobiste doświadczenie konsekwencji przyjęcia takiego autorskiego systemu moralnego jest nazbyt bolesne, nie jeden człowiek skłania się do ponownego zwrócenia się ku porządkowi obiektywnemu. W sytuacji prawidłowo ukształtowanego sumienia jego osąd nie ma i nie może być traktowany jako opinia czy przekonania ideologiczne, gdyż jest jednoznaczną, precyzyjną oceną moralną danego czynu. Skoro fundamentalna zasada funkcjonowania sumienia brzmi, że dobro należy czynić, a zła czynić nie wolno, rozpoznanie danego czynu jako działania niegodziwego automatycznie wyklucza możliwość jego dokonania, a przynajmniej możliwość jego dokonania w zgodzie z sobą. Zło jest złem i nie można go usprawiedliwiać ani dobrymi celami, ani przekonaniami większości. W ten sposób dochodzimy do kwestii sprzeciwu sumienia wobec prawnego czy kulturowego nakazu działania postrzeganego przez daną osobę jako złe. Większość zawodów i prac wykonywanych przez ludzi ma charakter neutralny moralnie i nie powoduje dylematów moralnych. Są jednak i takie, w których wątpliwości pojawiają się często i takim obszarem jest medycyna. Zdając sobie z tego sprawę, legislatury większości państw demokratycznych uznały zasadę, że decyzja sumienia ma charakter ostateczny i może doprowadzić do odmowy wykonania czynności, która będąc legalną jest uznana za niegodziwą. Tak jest i w Polsce, gdzie w ustawie o zawodzie lekarza wprowadzono zapis, iż lekarz może odmówić wykonania czynności, które postrzega jako niezgodne z sumieniem. Prawo to ma jednak dwie zasadnicze wady. Po pierwsze, prawo do sprzeciwu sumienia przyznane jest wyłącznie lekarzowi. Nie mają go inni pracownicy służby zdrowia, ani też studenci medycyny, co natychmiast każe zapytać o zasady równości wobec prawa. Druga wada polega na tym, że klauzula sumienia obwarowana jest wymogiem, by wskazać innego lekarza czy też ośrodek, gdzie pacjent może uzyskać świadczenie, którego mu dany lekarz odmówił. W praktyce z moralnego punktu widzenia oznacza to przymus współudziału materialnego bliższego w czynie, który już został osądzony przez sumienie jako niegodziwy. Taki współudział jest również niegodziwy. Zapis jest zatem wewnętrznie sprzeczny, ponieważ w ramach respektowania sprzeciwu sumienia nakazuje działanie z sumieniem sprzeczne. Z moralnego punktu widzenia zapis taki jest zatem sam w sobie niegodziwy. Rodzi się pytanie, skąd te dwa błędy się wzięły. Wydaje się, że pierwszym powodem jest obecny w procesie tworzenia prawa fundamentalny błąd antropologiczny. Polega on na przyznaniu prawodawcy prawa do określania zakresu obowiązywania praw ludzkich. W konsekwencji legislatura nie tyle uznaje rzeczywistość sumienia jako właściwość powszechną i wrodzoną, przynależną każdej osobie, co przyznaje poszczególnym osobom lub grupom ludzi prawo do wyrażenia sprzeciwu, nie uzasadniając jednocześnie, dlaczego innym tego prawa odmawia. Powodem drugim jest przekonanie, że system prawny musi być efektem kompromisu, zatem nie można w niego wprowadzać zasad powszechnych i nieposiadających wyjątków. Uznaje się, że system taki byłby nieefektywny i opresyjny, choć jednocześnie rzekomy kompromis jest w istocie przejawem totalitarnego systemu myślenia, w którym zmusza się niektórych ludzi do podejmowania działań postrzeganych jako niemoralne. Tymczasem każdy człowiek ma niezbywalne prawo powiedzieć nie wobec nakazu, który rozpoznaje jako niemoralny. Sytuacja, w której państwo ogranicza prawo do sprzeciwu do jednej tylko grupy działań, jest zatem bardzo groźna. Podtrzymując wszystko, co powiedziałem wcześniej na temat sumienia jego sądów, warto w tym miejscu zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Podobny zapis prawny mógłby sugerować, pozytywiści prawni na pewno by to wykorzystali, że państwo przez mechanizmy legislacyjne może określać, co jest, a co nie jest i co nie może być przedmiotem obiekcji sumienia. Naruszałoby to fundamentalną autonomię i suwerenność sumienia, które zależne jest jedynie od samej prawdy. Ma ją poznawać i ma się jej podporządkować. Tylko wtedy pozostanie sumieniem prawym, tylko wtedy będzie miało szansę być sumieniem prawdziwym i tylko wtedy będzie mogło dążyć do osiągnięcia moralnej pewności swojego sądu. Pozdrawiam, ksiądz Piotr Kieniewicz, Marianin.
Bioetyczny felieton o sprzeciwie sumienia kończy dzisiejszy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.